Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest młoda badaczka, dziewiarka i w przyszłości, mam nadzieję, tkaczka, ale także autorka kostiumów teatralnych i filmowych, Iga Radecka.
Dzień dobry.
Kończy Pani właśnie przygotowania do obrony swojego licencjatu poświęconego Krystynie Wojtynie Drouet. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, tak z francuska. Wspaniałej twórczyni polskiej tkaniny artystycznej. Zaraz Państwu o tej osobie opowiemy. Praca powstaje na UKEN-ie krakowskim, na komunikacji wizualnej. No i oczywiście trzymam kciuki za obronę, etc. Już widzę te artefakty, które zostały na obronę przygotowane i myślę, że jest szansa, że zda Pani ten egzamin wspaniale.
Chciałabym,
no właśnie, tkanina to jest taka ta nowa materialność, którą bardzo się zaczynamy interesować. No myślę, że jest sporo
jest
takich
osób. Jest
powrót
do tkaniny.
Jest powrót, właśnie. I skąd to się u pani wzięło?
Jeżeli chodzi o konkretnie o panią Krystynę, to zaczęło się od wystawy w Polanie. Polana Instytut w Warszawie, tam była wystawa pani Krystyny w marcu w zeszłym roku, więc naprawdę dużo czasu mi zajęło, żeby się tak naprawdę zebrać do napisania tej pracy, ponieważ...
Nie, no nie dużo czasu, gdyby to było 10 lat temu.
Tylko, że ja miałam się bronić w zeszłym roku.
Aha, no dobrze.
I ja właśnie w marcu wzięłam urlop dziekański, bo brakowało mi trochę takiego właśnie głównego tematu, jakichś poszukiwań. Wiedziałam zawsze, że to będzie tkanina. Ciężko mi też było jakoś wymyślić ten temat, który by też pasował do mojego kierunku, czyli właśnie do komunikacji wizualnej. No i pojawiła się ta pani Krystyna jakoś, szczerze mówiąc, ni stąd, ni zowąd. Był to też marzec, czyli dosłownie w momencie, kiedy ja wzięłam tą dziekankę, to odbyła się ta wystawa. Pojechałam do Warszawy.
Czyli tak miało być. To jest
trochę tak mi się wydaje. Tak, jak najbardziej. Nie żałuję tego, biorąc pod uwagę, ile przez ten rok udało mi się zdobyć informacji i co się wydarzyło, o czym też zaraz opowiem. Także była wystawa. Byłam na wernisażu. Był to chyba najpiękniejszy wernisaż, na jakim byłam w życiu, bo naprawdę nigdy nie widziałam też tkanin tak z bliska. Gdzieś one zawsze się przejawiały na jakichś wystawach. Zawsze były częścią jakichś wystaw, na których byłam. Ale nigdy nie byłam na właśnie takiej wystawie, gdzie byłyby prezentowane tylko i wyłącznie tkaniny.
No a blisko stuletnia artystka też tak, nie jest znowu
tak.
Takim
i niesamowite było
wydarzeniem.
To, że byłam tam ja. Było też parę młodych osób, ale głównie to były właśnie jej koleżanki, jej koledzy, jej sąsiedzi, że to były naprawdę takie osoby w garniturach, w pięknych sukniach. Że,
wspaniała ekipa.
Że to było po prostu jakieś takie spektakularne wydarzenie, mam wrażenie, że jakoś to wszystko tak między sobą działało, że te wszystkie osoby jakoś tak działały, że mam wrażenie, że to było jeszcze dzięki temu piękniejsze. I to, że właśnie miała jakieś takie osoby wierne tej twórczości przez tyle lat, też o czymś świadczy, prawda? I było właśnie dużo takich tkanin, które były pięknie zaprezentowane. Była jedna tkanina, która wisiała w ogóle aż do samej ziemi, się ciągnęła. Miała chyba 2,5-3 metry.
A to w ogóle są duże formaty? To co ona robi?
Tak,
to różnie.
Różnie, tak naprawdę. One też bardzo różne, jeżeli chodzi o kształt i formę tkaniny, tworzy tak naprawdę, bo wszystko raczej tam było w prostokącie, z tego co pamiętam, albo w kwadracie, no ale ta jedna była taka bardzo podłużna, właśnie aż wijąca się po ziemi. No i po tej wystawie miałam jakieś takie odczucia, też bardzo mnie ona wzruszyła, ja też raczej łatwo się wzruszałam, ale do czegoś takiego chyba nigdy mnie nie doprowadziła sztuka. No i jak wyszłam stamtąd, to stwierdziłam, że to musi być coś, co pójdzie gdzieś dalej, tylko ciężko mi było się jakoś zebrać trochę, jak mam to zrobić. Bo mam wrażenie, że ona już od paru lat tak naprawdę była gdzieś na takiej, powiedzmy, tapecie i ludzie chcieli z nią rozmawiać, chcieli...
Na wznoszącej fali, prawda?
Tak, tak, bo ona mimo wszystko, mimo tego, że ona nie jest aż tak znana jak, nie wiem, Magda Abakanowicz czy pani Jola Owicka, no to uważam, że jakby to jest ten sam pułap. Ona studiowała z tymi kobietami i myślę, że jakby warsztatowo ona jest tak samo przygotowana do tkania jak one wszystkie, prawda? Tylko ten prestiż po prostu różni się czymś, ale nie jest tym samym gorszy. Tak uważam.
No tak, tak. No i można powiedzieć całe szczęście, że dożyła tak sędziwego wieku i ma szansę trochę...
I dalej jest aktywna twórczo.
Właśnie, i ma szansę skonsumować te fale. Nie można ją porównywać z Abakanowicz. No ale to nigdy nie jest sprawiedliwe, prawda?
Tak, myślę,
to
że może nawet...
na samym szczycie podium.
Tak, myślę, że nawet porównywanie to może nie, ale myślę, że można je gdzieś postawić obok siebie i pomyśleć, że one są po prostu tak samo wybitne w tkaninie, prawda? Po prostu ich twórczość
choć
jest
bardzo różne,
inna.
Prawda? Tak, dokładnie. No właśnie, to jest najważniejsze, może, że to nie mówimy o jakiejś naśladowniczce.
Ja też nigdy po prostu nie widziałam takiej twórczości i jakby takiej pięknej w swojej prostocie i wydaje mi się, że takiej też właśnie łagodnej. Mam tutaj przygotowany taki fragment, który mogę przeczytać, który tak naprawdę znalazłam dopiero później, kiedy już byłam w archiwach Zachęty i oglądałam wszystkie jakieś takie uzupełniające źródła, ale mi się wydaje, że on po prostu tak w punkt pokazuje to, jaka jest jej sztuka i dlaczego na przykład ja z tym jakoś rezonuję, dla mnie to jest bliskie. To jest fragment z książeczki o Krystynie z Związku Polskich Artystów Plastyków z Okręgu Warszawskiego. Tam też właśnie ona była członkinią tego związku. Bardzo dużo wystaw tam się odbyło, właśnie głównie na przykład Triennale Tkaniny, które było teraz, Sztuka Włókna, w którym Krystyna też brała udział, jako już tam od lat członkini. I Irena Huml, która przepięknie pisała o tkaninie, to jest chyba po prostu najwybitniejsza pisarka, tak, jeżeli chodzi o polską tkaninę.
No i też badaczka, pionierka właściwie
historyczka
badań
sztuki,
nad tą,
tak,
nad
tak.
Tą
i ona po prostu, jak ja pisałam swoją pracę, to nawet aż żal było mi naprawdę parafrazować to, co napiszę, bo to wszystko jest tak poetyckie i piękne, że jakoś, no naprawdę, ciężko było to wszystko zmieniać. Także tutaj jest ten fragment. Rzadkim zjawiskiem we współczesnej sztuce, pełnej wewnętrznych napięć i sprzeczności, lubującej się w mocnych i niecodziennych efektach, jest klimat liryzmu, humoru i spokojnej radości tworzenia. A tak właśnie pojmuje swoją twórczość tkacką Krystyna Wojtyna-Druła. Wydobywając subtelne niuanse materii tkackiej jako pełnobrzmiące tony, przemawia do wrażliwości tych odbiorców, którzy w sztuce nie szukają fascynacji, lecz spokojnej, pogodnej kontemplacji. Właśnie mi się wydaje, że w niej jakby nie ma takiego dramatyzmu i takiej teatralności, o czym też tutaj dalej w tym fragmencie pisze pani Huml, tylko ona po prostu tworzy dla przyjemności. I myślę, że właśnie to jest jakaś część jej, która ją bardzo tak odróżnia od reszty artystów, też biorąc pod uwagę, w jakim okresie ona tworzyła, prawda? Jakby jakie przeżycia takie w dużej mierze traumatyczne miały wpływ na jej twórczość, to mimo wszystko ona potrafiła w tym wszystkim odnaleźć jakąś taką swoją niszę i jakby ta twórczość jest taka właśnie bardzo łagodna, spokojna, taka pogodna i dużo jest w niej właśnie tego humoru, które wydaje mi się, że widać w tej twórczości.
No to bardzo ciekawe, bo powiedzmy, że humor to może nie jest taka mocna strona tkaniny. W jej biogramie uderzyło mnie na przykład to, że była uczennicą Eleonory Plutyńskiej, czyli absolutnej legendy właściwie. Osoby, która no nie dość, że sama była tkaczką, profesorką, to przyczyniła się właściwie, można powiedzieć, do ukonstytuowania.
Do odrodzenia tkaniny. Tak. Dosłownie.
I jeszcze przed wojną.
Tak. Druga. Ona bardzo też właśnie chciała zadbać o to, żeby ta tkanina brała się tak jakby z, jakby to powiedzieć, ze swoich tak jakby korzeni. Jeździła na Podlasie, uczyła się od kobiet właśnie, które lokalnie tworzyły tkaniny i one są w tej tkaninie pionierkami do dziś.
Tak, oczywiście.
I ona właśnie chciała zadbać o to odrodzenie się tkaniny ludowej. I bardzo ciepło wspomina o niej Krystyna. I myślę, że kogokolwiek byśmy mogli nie spytać, to była to po prostu wspaniała osoba, bardzo ciepła, taka, która, tak jak Krystyna, cytuję, mówiła, bardzo łagodnie przeprowadzała korekty, że tam nie było żadnej oceny, nie było tam takiego właśnie dramatyzmu, tylko ona po prostu dawała wolną rękę ludziom do tego, żeby tworzyli to, na co mają ochotę tak naprawdę.
No sama też była świetną artystką. Właśnie.
Tak, i sama była wybitną twórczynią, więc myślę, że to, co mogła przekazać, to przekazała i było to z jakimś niesamowitym rezultatem, ponieważ wszystkie jej uczennicy tak naprawdę wyrosły na wybitne tkaczki i twórczynie.
Wojna to był jakiś czas, który naznaczył pani bohaterkę. Coś o tym wiemy, ona wie, o tym
tak, i to jest coś, czego ja się dowiedziałam właśnie przeprowadzając z nią wywiady. Bo
ją pani poznała.
Tak, ją poznałam, bo jeszcze w ogóle nie dokończyłam troszkę historii, jak to wszystko się potoczyło.
No tak, bo byłyśmy na wernisażu chwilę.
Tak,
temu.
Bo
tak, wróćmy na wernisaż.
Tak, bo był wernisaż. Trochę porzuciłam ten pomysł tego licencjatu, bo wpadłam też w taką bardzo angażującą pracę przy filmie, więc byłam troszkę zajęta. Później zobaczyłam, że w maju, czyli w sumie całkiem na krótko po tym marcu, Marysia Oblicka miała premierę filmu o Krystynie właśnie. I to był przepiękny film, nakręcony na taśmie. krótkometrażowy, którego premiera była w Zachęcie w maju. I ja wtedy pomyślałam, że to jest jakiś, może nie chcę zabrzmieć tak, że jakiś znak, ale po prostu jakaś kolejne przypomnienie mi o tym, że ta osoba powinna być ważna. I skończyło się na tym, że ta Marysia to jest w jakimś stopniu teraz moja koleżanka i dogadałyśmy się na takim poziomie, że dała mi kontakt do córki Krystyny, czyli pani Ani Drue, z którą umówiłam się potem na spotkanie w pracowni. Ja w ogóle myślałam, że to jest naprawdę bardzo ciężkie, żeby się z nimi spotkać, bo w moich oczach ona była naprawdę taką zabieganą artystką, która po prostu cały czas...
Zabieganą stulatką.
Dokładnie.
Cudowne. 26 rocznik, jeśli dobrze pamiętam.
Tak,
prawda? Czyli w przyszłym roku będzie miała
tak,
w styczniu.
W styczniu skończyła 99 lat. Tak. Więc w moich oczach tak to wyglądało, że tam pracownia pęka w szwach, że każdy po prostu chce ją poznać, każdy chce ją zobaczyć i te jej piękne tkaniny. A jak się okazało, to całkiem łatwo było się umówić. Pani Ania też jest przesympatyczną osobą, zresztą tak jak pani Krystyna, no obydwie są naprawdę...
Czyli dobra energia płynęła od samego początku, prawda?
Zdecydowanie. No, ja po prostu...
Nie dało się już tego lekceważyć.
Tak, ja bardzo się stresowałam tym spotkaniem, ponieważ we mnie jakoś ten wernisaż wzbudził takie emocje, że nie wiedziałam, czego się spodziewać, jak będziemy sam na sam.
Tak, rozumiem.
Trochę czasu zajęło mi jednak od kontaktu z Marysią i zdobycia tego telefonu, żeby finalnie zadzwonić do nich. I w tym właśnie moja mama bardzo mnie wspierała i pomogła mi zrobić taki pierwszy krok, bo powiedziała, że być może będzie tak, że nie będzie później na to czasu.
Na szczęście te strachy gdzieś udało się opanować.
Dokładnie. Tak? I umówiłyśmy się pierwszy raz w marcu i byłam w pracowni, tam pokazywały wszystkie rzeczy, które w tej pracowni się znajdują, czyli warsztat farbiarski, ponieważ pani Krystyna barwi roślinnie do dzisiaj swoje tkaniny i wełny. Wszystkie tkaniny, które się znajdowały w tej takiej kolekcji, powiedzmy, w pracowni, ponieważ one też są na całym świecie. Także to, co mi pokazały, to jestem po prostu zachwycona tym wszystkim, ponieważ też pani Krystyna nic nie wyrzuca, więc to wszystko, co ona kolekcjonowała przez ostatnie, nie wiem, 70 lat, czy nawet więcej, tam jest w tej pracowni, w tym kredensie.
Wspaniale. To zatrzymajmy się chwilę na tym wątku farbiarskim, bo no, ja akurat nie miałam szansy nigdy oglądać na żywo tkaniny tej artystki. Natomiast przygotowałam się do naszego spotkania i zwróciłam uwagę, że w wielu opisach tej sztuki pojawia się wątek farbowania jako konstytutywnej dla tej sztuki części, że te tkaniny wyglądają tak, jak wyglądają właśnie dlatego, że Krystyna Wojtyna Drue stosuje autorskie techniki farbowania. Nie wiem, to tak. proszę mnie tutaj jakoś naprowadzić.
Myślę, że to jest w ogóle jej konik. Jakby to jest jej domena, że ona farbuje tą wełnę, która też jest ręcznie przędzona. Jakby ja też się zajmuję i farbowaniem, i przędzeniem, także też dla mnie zobaczenie tego to było niesamowite przeżycie, że nigdy nie widziałam takiej wełny tak naprawdę. Mhm. I o takim kolorze, o takiej intensywności, jakby te kolory naprawdę są tak jaskrawe, że można było je z kilometra oglądać i dalej by się widziało po prostu tą piękną barwę.
Ale co do przędzenia, to pani Krystyna sama...
Ona już jeszcze w ogóle za czasów wojny opowiada nam takie historie, że ona miała zaprzyjaźnione góralki z Zakopanego.
Czyli to jest wełna owcza,
To jest wełna owcza, ręcznie przędzona, która nie jest prana. Także ona ma w sobie bardzo dużo lanoliny, przez co ten kolor bardzo łatwo chwyta tą wełnę i jest bardzo intensywny. Też przez to, że to są barwniki roślinne, no to one nie powieją. Słuchałam takiej opowieści pani Krystyny, która pokazywała mi tkaninę, którą zrobiła za czasów studiów, czyli to było naprawdę bardzo dawno temu. I ta tkanina ma w sobie taką niteczkę, która była zabarwiona roślinnie, a reszta jest...
Ze sztucznych
barwników. Tak, ze sztucznych barwników, tak, fabrycznie przędzona wełna. I ta jedna niteczka nie wypłowiała. Tylko ta jedna. Więc ona bardzo tak z dużym naciskiem opowiada o tym, że faktycznie te tkaniny nie płowieją z czasem i utrzymują swoje kolory. Tak jak wspominał się wcześniej, ona była studentką pani Eleonory Plutyńskiej, ale była też studentką pani Wandy Szczepanowskiej, czyli siostry pani Eleonory, która zajmowała się właśnie farbiarstwem i była z wykształcenia chemiczką i to ona nauczyła Krystynę farbiarstwa i barwienia roślinnego i te wszystkie barwniki do dzisiaj są w pracowni.
No właśnie, chciałam o te barwniki zapytać. No na przykład skąd się biorą te rośliny?
Takie reprezentatywne na pewno to jest indygo. Indygo to jest roślina indygowca, ususzona w formie proszku i tam robi się taką kać, też robiłam ją ostatnio u siebie w mieszkaniu.
Robiłam także kać, okej.
Tak, na własne doświadczenie powiem, że jest to proszek indygo, jest to suszony indygowiec i dodaje się do niego fruktozę i robi się właśnie taką mieszaninę. W każdym razie jest tam w jakiś sposób też jakaś chemia, ale jednak są to rośliny, które bardzo długo utrzymują swój kolor. Jest indygo, jest też koszenila.
Koszenila, czyli to jest ten owad.
Tak, tak i to jest barwnik czerwony. I czerwony to jest ulubiony kolor pani Krystyny.
No tak.
Także używa go bardzo dużo.
Tak, no koszenila to jest rzeczywiście znany temat, jeśli człowiek dywanami zajmuje.
Tak, zdecydowanie.
Tkaninami, tak. A żółte na przykład barwy?
Żółte myślę, że można tak też z własnego doświadczenia uzyskać na przykład z... Wiem, że była kora dębu na przykład, albo liście brzozy. To są takie żółcie, zielenie, takie kolory. Także myślę, że też można między nimi eksperymentować tak naprawdę.
Czyli rozumiem, że to spotkanie nie tylko było istotne, te spotkania jakoś naukowo, bo za chwilę jeszcze porozmawiamy o pracy i o książeczce, która jest takim materialnym dowodem tego licencjatu. Ale również wpłynęły na pani warsztat, bo równolegle, czy nawet dużo wcześniej, zaczęła się pani sama zajmować tkaniną. I też chcę zapytać właśnie o wybór tego medium, bo to też jest chyba takie nowe zjawisko, że dziewczyny wracają. Nie wiem, nie znam chłopaków żadnych, ale no są, ale wiem, że
jest
są.
Jest Wojciech Sadlej na przykład. Był
no tak, to jest klasyk, ale wśród młodych.
Chodzi pani o współczesnego artystę?
Tak.
Jeszcze też znam tylko kobiety. No. I jest to jakieś takie medium kobiet. I zawsze było, tak mi się wydaje. Szczególnie teraz jest taki duży powrót. Jest na przykład kolektyw Texpol, czyli kolektyw dziewczyn, które tworzą bardzo różne tkaniny, bo jest tam i kolaż tekstylny, filcowanie, więc ta tkanina też nie ma tak naprawdę określonego miejsca w sztuce. Jest to jakieś spektrum. Także wydaje mi się, że...
A skąd pani się ta tkanina wzięła?
Wzięło się to z dużego zamiłowania do Podlasia, wydaje mi się. I z tego, że jednak ta tkanina to też jest taka reprezentatywna sztuka polska. Powiedziałam, że to takie polskie dziedzictwo, jednak ta sztuka ludowa, że nie zdarzy się to, wydaje mi się, że w innym kraju. Gdzieś tam są na pewno jakieś przejawy tej ludowości, ale jednak Polska się tym odznacza tak bardzo mocno. I mi też bardzo dużo dała ta sama podróż na Podlasie, bo byłam na Podlasiu w listopadzie na warsztatach tkackich właśnie u pani Magdaleny Stopy, która wydaje książkę o pani Eleonorze Plutyńskiej już w sierpniu, czego jej serdecznie gratuluję. I ona też we mnie zaszczepiła jakąś taką miłość do tkaniny. I myślę, że po prostu zobaczenie tego na żywo coś zmienia w człowieku. Przynajmniej we mnie zmieniło. I wydaje mi się, że bardzo wygodnym jest to, że ta tkanina właśnie jest taka płynna, że ona nie musi się tak naprawdę w żadną ramę wpisywać, tylko tak naprawdę, żeby coś było tkaniną, to musi mieć albo element splotu, albo mieć strukturę włóknistą. Więc ta tkanina teraz jest tak obszerna, że to wydaje mi się, że też jest bardzo takie swobodne dla artystów. Mm-hmm. Na przykład pan, który zajął nagrodę, pierwsze miejsce w tej sztuce włókna, która była właśnie w okręgu tym Związku Polskich Artystów Okręgu Warszawskim na Triennale Tkaniny, to on na przykład zrobił tkaninę, w której były elementy takie cyfrowe. Także to też jest bardzo ciekawe, że można w to wplatać, tak jak zresztą Krystyna robiła dokładnie to samo, bo wplata elementy ceramiczne, elementy metalowe, więc ta tkanina może być właśnie taka bardzo trójwymiarowa. I wydaje mi się, że też jest jakaś taka bliska człowiekowi.
To ciepło choćby, ta temperatura, która jednak jest...
Jest taki podcast, który się nazywa Najbliższe ciało jest tkanina. Ja myślę, że to jest bardzo trafne określenie.
Coś w tym jest.
Że jest jak taka druga skóra trochę dla ludzi.
Słyszałam, że kupiła pani krosno ostatnio, tak?
Tak, kupiłam krosno. Przyjechała do mnie
ogromne
z Warszawy. Jest to 1,60 m na szerokość tkacką,
no
więc
to
jest
spore.
Nieźle. Jest większe niż się spodziewałam, szczerze, ale mieści się w domu. Także musiałam się tylko pozbyć kanapy, więc...
O, drobiazg.
Akurat to jest drobiazg, naprawdę. Wolę mieć krosno niż kanapę, także... Na razie jeszcze tkam na ramię, ponieważ jeszcze krosno nie jest do końca złożone. Poprosiłam moją koleżankę, żeby pomogła mi z tym, bo jednak nie jest to do końca proste. Ja też tkałam na krośnie poziomem na Podlasiu, a jest to krosno pionowe, czyli takie, na którym tka na przykład Krystyna, na którym tkała Plutyńska. To jest też zupełnie inny warsztat. Myślę, że po prostu potrzebuję osoby z większym doświadczeniem, która mogłaby mi pomóc go złożyć prawidłowo, bo...
A tego można się w ogóle nauczyć? Tkania i właśnie całej tej obsługi warsztatu?
Myślę,
czy
że
tylko
tak.
W praktyce gdzieś właśnie jeżdżąc na jakiś warsztat?
Myślę, że można się nauczyć samemu. Myślę, że też właśnie przez to, że tak jak już wspominałam, tkanina jest bardzo płynna w swoim byciu, no to nie trzeba chyba mieć takich sztywno narzuconych reguł.
Mm-hmm. Na pewno... Ale trzeba mieć takie krosno, prawda? Ramę przede wszystkim z
osnowu. Można nawet sobie tą ramę samemu zbudować, tak naprawdę, wsi taką rameczkę do tkania. To jest tak naprawdę parę drewnianek i gwoździe i włóczki. Ale takie krosno duże, no to myślę, że już jest to większe wyzwanie, ale myślę, że to też jest kwestia jakiejś pokory i cierpliwości, żeby to złożyć w całość i tkać. Myślę, że samo tkanie to już jest tak naprawdę jakaś osobista inwencja i wszystko można utkać.
A co pani w ogóle daje ta czynność? Bo ona się wydaje, no tak z jednej strony dość nudna, prawda? Mm-hmm. Ale może właśnie w tej nudzie, albo inaczej to nazwiemy, jest coś, co przyciąga ludzi, którzy mogliby się no, czymś innym zajmować niż tkaniem. No powiedzmy, że to nie jest konieczne do życia.
Myślę, że tak jak na przykład w przypadku Krystyny, jest tak, że to tkanie, czy w ogóle jakieś czynności takie ręczne, prace ręczne, one utrzymują umysł w takim stanie pobudzenia. I wydaje mi się, że...
Pobudzenia, nie wyciszenia przez...
Tak,
przez...
pobudzenia na zasadzie, że cały czas coś gdzieś się robi. Nawet jeżeli to są powtarzalne ruchy, to dalej one są ruchami, prawda? I dalej trzeba gdzieś mieć nad nimi nawet taką semiświadomą kontrolę. Także mi osobiście daje to bardzo dużo takiego spokoju, skupienia. Trudno mi się skupić na co dzień. Jeżeli chodzi nawet, nie wiem, o czytanie książek, no to nie jest to zbyt łatwe. Jeżeli chodzi o tkanie...
Wszyscy to mamy. Nawet jeśli więcej kiedyś czytaliśmy, to no jest takie rozproszenie i przebodźcowanie.
Tak, szczególnie teraz w takich czasach, jakich żyjemy, no to rozproszyć się jest bardzo łatwo. A myślę, że to jest taka czynność, która skupia głowę na jakąś dłuższą chwilę. Czy to właśnie jest tkanie, czy szydełkowanie, robienie na drutach. To są wszystko takie bardzo... takie w moim mniemaniu ludzkie czynności. Takie, że ja czuję, że to było mi jakoś pisane i że mam do tego jakieś powołanie. I nawet jeżeli na początku nie wiedziałam, jak to robić i nie przychodziło mi to jakoś łatwo, chociaż też nie było jakieś specjalnie trudne, to myślę, że jest to dla mnie jakieś wyjątkowe. I nie wyobrażam sobie tak życia bez tego, szczerze mówiąc. Ja zawsze to zabieram ze sobą wszędzie, czy trochę w pracy. Mam nadzieję, że nie pójdzie to do moich szefowych. Czy na
spacerze? Widziałam pani nieraz w pracy i nigdy to w żaden sposób na jakość
pracy.
Pani pracy. No dobrze, nie wpływało, no w tej jednej. No.
Tak, myślę, że to jest też ciekawe dla ludzi, naprawdę. Nieraz się spotykałam z tym, że ktoś zapytał, co z tego będzie, co to będzie, co pani dzierga, co pani tworzy. Także myślę, że jest to też ciekawe dla innych ludzi, nawet jeżeli się tym nie zajmują. To jest jakiś właśnie takie...
Taki dobry stan skupienia, prawda? Dla tworzącego.
Tak. I ja myślę, że też ja dzięki temu jestem o wiele bardziej spokojna i nie mam takiego natłuku myśli na co dzień, bo oczywiście mogę też robić jakieś rzeczy podczas tego. Na przykład mogę oglądać jakiś film, mogę słuchać podcastu, ale czasami też siedzenie tylko z tym też jest bardzo przyjemne. Nawet jeżeli nic się nie dzieje wokół, to słuchanie tej ciszy jest w porządku.
To prawda. Słuchanie ciszy, a do tego są tylko takie cichutkie uderzenia na przykład tych urządzeń, które i też właśnie jest takie dotknięcia, prawda? Nawet nie uderzenia.
Tak, i też jest jakaś taka malutka pogoń za tym jakby skończeniem projektu, prawda? I takim efektem końcowym.
Czyli cel jednak.
Tak, tak, więc jest to też bardzo takie ekscytujące. Nawet jeżeli ja często tak mam, że raczej wymyślam na bieżąco z głowy to, co robię i rzadko korzystam z jakichś wzorów. Tak. Tylko bazuję już na tym, czego się nauczyłam, na jakiejś tam sekwencji, na jakimś, powiedzmy, algorytmie, który też istnieje w robieniu dzianin, w dzierganiu. No to właśnie to, że to jest takie swobodne i nie narzucone mi w jakiś sposób, to też ta swoboda tworzenia jest przyjemna. No. I to, że właśnie może powstać z tego taki pyrek, którego już nigdy nie powtórzę, że będę pamiętać te ruchy i pamiętać się jakby tą sekwencję, ale powstanie z tego zupełnie coś innego.
No to jest niezwykle ciekawe, bo myśląc o tkaninie i o pewnym scenariuszu naszej rozmowy, nie sądziłam, że ta otwartość tego medium, o którym pani mówi, okaże się tak istotna. Po prostu wolność w tworzeniu właśnie tkaniny jest czymś tak szalenie atrakcyjnym tak naprawdę dla tworzącego. Chciałam też zapytać o kostiumy teatralne, do których pani przyłożyła rękę. Wybierzmy choćby to, co pani robiła dla Teatru Baraka.
To były kostiumy dla dwójki aktorów i to były dwie kamizelki i bardzo, bardzo długi szalik, który można się owinąć nawet chyba na 7 razy. Moja koleżanka, która pracowała tam przy tym spektaklu jako główna kostiumografka, zaproponowała mi właśnie współpracę, żebym zrobiła dla niej te kostiumy. Zajęło mi to w sumie nie jakoś specjalnie dużo czasu, ale na pewno zajęło to jakoś głęboko moje myśli, ponieważ właśnie wymyślałam to wszystko na bieżąco i też nigdy nie robiłam kamizelek z wyboru.
One są kolorowe? Czy?
Bardzo kolorowe. Jakby dowolność też w doborze jakiegoś, czy kolorów, czy jakiejś faktury tych włóczek była jakby pełna. Julka dała mi naprawdę wolną rękę. Ale też z tego, co zrobiłam, była bardzo zadowolona. Także myślę, że nasza współpraca była bardzo owocna.
Ale pojawia się pani na plakacie? Jak to jest?
Nie, nie, nie. Ja jestem jako cichy twórca tam. I nawet w sumie to jest całkiem miłe. Ale myślę, że byłam też zawieść te kostiumy osobiście do teatru, kiedy mieli próbę. I bardzo zaskoczyło mnie to, że jak weszłam, to właśnie były oklaski. I to nigdy się nie spotkałam z czymś takim. To było strasznie miłe i urocze. I bardzo jestem wdzięczna za tą okazję, bo jednak pracowałam dla instytucji to jest zupełnie co innego niż pracowanie dla samego siebie.
Jakby no tak, motywacja... jest tu termin, premiera, tak, tutaj nie może pracowanie... być w złym humorze, prawda?
Dokładnie, to jest pracowanie na jakiś deadline, ja też robiłam to jednocześnie robiąc dyplom, więc jakby to wszystko było naprawdę w jakimś natłoku. Ja też zaraz po tej pracy tak naprawdę robiłam projekt koronki dla koleżanki, która broniła swój dyplom w Hadze i ta właśnie koronka wielka pojechała do tej Hagi, no i to wszystko było robione na po prostu 10 rąk. To była to stresująca praca, ale bardzo przyjemna.
No. No i też myślę, że bardzo rozwijająca, prawda, bo nie tylko tak. Jakoś otwierająca warsztatowo, ale też stawiająca no, takie zwyczajnie wyzwania tak, manualne czy techniczne.
Tak, dokładnie. Myślę, że też można siebie po prostu jakoś przetestować przy tym, że jednak pracowanie dla teatru to już jest coś dużego.
No, spektakl nazywa się Amoria. Jesienią się wybieram, także zwrócę uwagę.
Ja też jeszcze nie widziałam.
A, no właśnie, czyli niewykluczone, tak. że niebawem się właśnie zobaczymy w Teatrze Baraka na przedstawieniu z kostiumami niewymienionej z nazwiska, ale będącej dzisiaj moją gościnią Igi Radeckiej. Pani Igo, tak mocno to podkreślam, żeby wpłynęło w świat, że pani przyłożyła rękę. Teraz jeszcze wracając do Krystyny Wojtyny Drue, bohaterki pani pracy licencjackiej. Na te prace złożyły się różne takie artefakty. Jeden z nich sfotografowałam chwilę temu.
Tak, jest
wygląda fenomenalnie. Jest to taki trochę sztandar, ale oczywiście w konwencji.
Tak, z moją promotorką ustaliłyśmy, że...
A u kogo pani pisze? Jeszcze
ja piszę u pana Sebastiana Stankiewicza, ale mój dyplom na mojej uczelni ma dwa wątki i jest to też ten wątek artystyczny i moją promotorką jest pani Barbara Janczak, która też jest artystką tekstylną i projektuje żakardy. Jakby zamysł był taki, że jak spędziłam trochę czasu w pracowni u Krystyny i też trochę czasu w domu, bo już na drugim spotkaniu zabrała mnie do siebie do domu i pokazywała tam różne przedmioty, które przywozła ze swoich podróży, no to właśnie taki bardzo symboliczny był ten stolik, przy którym siedziałyśmy. I właśnie na tym stoliczku był obrus, były tam różne jakieś przekąski, był obrazek.
Są goście w domu, to nie ma.
Tak, bardzo jest gościnna pani Krystyna i siedzenie przy tym stoliku.
I ale to jest też ten styl.
Tak, no. Tak, to jest
relacji z ludźmi.
Tak, to jest jakaś maniera, ale szczerze to ja byłam bardzo właśnie, może nie zaskoczona, bo ja jakby czułam właśnie tą jej dobrą jakąś energię, ale bardzo to było miłe, żeby być aż tak ugoszczonym u kogoś, kogo się widzi drugi raz w życiu. Także było to coś niesamowitego. Ale ten stolik właśnie, przy którym siedziałyśmy, był dla mnie jakiś taki symboliczny. Była właśnie na nim ta koronka, obrusik i stwierdziłam, że właśnie w formie koronki zrobię ten napis, który będzie tak mocno wybrzmiewał z jej imieniem i nazwiskiem.
No pięknie to wygląda. Chciałabym to kiedyś gdzieś zobaczyć właśnie w przestrzeni, a nie tylko tutaj właśnie.
Może być jakaś okazja, dokładnie. No. Myślę, że w ogóle ta koronka przez to, że jest tak ażurowa i ten napis się dopiero wybija, jak się troszkę odejdzie dalej, no to jest też robię takie wrażenie właśnie takiej trójwymiarowości.
I to jest pani projekt i pani wykonanie, tak?
Moja przyjaciółka Natalia Gwiszcz zrobiła projekt typografii, a ja po prostu zrobiłam ten haft, tę koronkę. Oprócz tego zrobiłam jeszcze koronkę takiego ptaszka, który jest też bardzo symboliczny, jeżeli chodzi o twórczość pani Krystyny. Właśnie to jest taki może niezaproszony gość, ale też jest on bohaterem wielu jej tkanin. Jest to taki ptaszek, gawronek, który przesiaduje gdzieś tam za oknem pracowni, dzięki czemu Krystyna, tak jak sama mówi, nie czuje się samotna. I spędzę z nią jakieś chwile w pracowni. I właśnie zrobiłam go też na szydełku i zabarwiłam indygo, które też jest bardzo takie symboliczne, jeżeli chodzi o jej twórczość. No i jest ta książka, na którą składają się...
Właśnie ją dostałam, bardzo dziękuję.
Tak, dzienniki.
Są to książka unikatowa.
Tak, no. Są w niej dzienniki, są fragmenty naszych wywiadów, właśnie jest opowieść o ptaszku, jest też skan tej koronki ptaszka w środku. Są przepiękne fotografie robione na średnim formacie przez mojego kolegę Filipa Piotrowicza.
Rzeczywiście bardzo piękne.
Tak, tak, zdjęcia są przepiękne i właśnie oddają te i to kolory, i to ciepło, takie, które po prostu buchasz od niej i od tej pracowni.
Cudownie wygląda, fantastyczny outfit, taki powiedziałabym artystyczno-roboczy.
Tak, ona ma piękny strój, ona w ogóle jest tak, jest tak
jest
urocza.
Jest piękna jeszcze na
jest przepiękna tego, no. I na zewnątrz, i w środku, i też ma taką, ten jej humor właśnie jest niesamowity. Jak robiliśmy jej te fotografie, to ona była taka, że ale ja tak nie tkam, że to pozowanie jest takie nienaturalne, a my po prostu chcieliśmy się z nią dobrze bawić i finalnie tak było, bo po tym pierwszym spotkaniu dostałam telefon od pani Ani, że mama jest zachwycona, że nigdy tak dobrze się nie bawiła, więc naprawdę to było coś wspaniałego, żeby z nią właśnie porobić takie rzeczy. Są fragmenty właśnie też dzienników, które pisała przez całe życie. Tam są fragmenty, nie wiem, 2012, pewnie jakieś też starsze, o sztuce, o tym, że właśnie przykro jej oglądać zanik rzemiosła, który gdzieś obserwuje na przestrzeni lat, właśnie biorąc pod uwagę, że ona przeżyła tak różne okresy w tkaninie, to widzi, jak ona się po prostu, jak oddziałuje na wszystkich artystów wokół przez te lata.
Ale mam nadzieję, że się myli, obserwując zanik tkaniny, bo właśnie to jest to, od czego rozpoczęłyśmy właściwie dzisiejszą rozmowę, że znowu wraca.
Myślę, że tkanina przychodzi swój renesans już od jakiegoś czasu, bo myślę, że może takim przełomowym momentem był na przykład Splendor tkaniny, który był bodajże w 2013 roku.
W Zachęcie.
W Zachęcie, tak.
No, czy to był 2013? Widziałam tę wystawę oczywiście. Tak, tylko nie pamiętam, kiedy była.
Tak, wydaje mi się, że jakoś 2012-13.
Mam katalog, do którego nawet wracam.
Właśnie też mam ten katalog w domu. I mi się wydaje, że to był jakiś taki pierwszy sygnał. Później na przykład teraz był romantyczny brutalizm prezentowany w Willi Gawrońskich. To też tam były tkaniny. Według mnie bardzo słabo zaprezentowane, źle oświetlone. A była tam i Krystyna Wojtyna-Drue i Owicka. Także naprawdę pionierki tkaniny.
Ja myślę, że tych wystaw będzie jeszcze więcej. Mam takie wrażenie, że jesteśmy u progu przełomu. No, żałuję, że Kraków może akurat tutaj nie za
W Warszawie
bardzo.
Dzieje się o wiele więcej. Też była wystawa właśnie dziewczyn kolektywu Texpol w Zamku Jazdowskim. I była to właśnie wystawa, która prezentowała bardzo różne tkaniny. Tak już wspominałam wcześniej, że było i filcowanie, i właśnie kolaż tekstylny Julity Goździk. Była taka piękna kurtyna, złożona z różnych tkanin, też właśnie w formie kolażu tekstylnego. Była też tkanina dwuosnowowa, która jest tak
Kocham
naprawdę...
tkaninę dwuosnowową.
Tak, jest to tkanina, która wywodzi się z Podlasia.
No
jest
właśnie,
to
są te korzenie tak naprawdę
Dokładnie.
Tego, o czym trochę rozmawiamy dzisiaj. No i Eleonora Plutyńska, właściwie można powiedzieć, że ona zatrzymała... To też był wtedy moment, kiedy gdzieś to zaczęło zanikać, prawda?
Tak, myślę, że ona podtrzymała po prostu żywotność tej tkaniny.
Tak. Widzę, że są też cudowne zdjęcia narzędzi, no bo
tak, są
to
grzybyczki.
Jest jednak warsztatowa robota.
Tak, tak. No. Są to grzybyczki moje osobiste, które dostałam od syna twórczyni, od której kupiłam krosno w prezencie.
Czyli to są po prostu magiczne przedmioty, które przenoszą te energię. Na pierwszej stronie śliczne zdjęcie pani Krystyny, bohaterki pani pracy i krótki tekst Moje przeżywanie świata. Wiąże się z przyrodą. I właściwie tak trochę na koniec chciałam zapytać, no bo miała pani ten przywilej zobaczenia naprawdę większej liczby jej prac. To są przedstawienia przyrody, czy może bardziej prace abstrakcyjne? No, tkanina daje ogromne możliwości.
Tak, myślę, że ona głównie tworzyła tkaniny figuratywne. Są to przedstawienia osób, które ona napotykała na spacerach, w podróży.
Czyli właśnie takie portrety trochę.
To tak, portrety. Ona też w ogóle na początku swojej kariery jeszcze na akademii zajmowała się tworzeniem portretów olejnych.
Nawet, no chyba studiowała malarstwo.
Na Wydziale Malarstwa, a potem w Katedrze Tkaniny właśnie u Plutyńskiej. Tkactwo ręczne. jakby figuratywne przedstawienia może w jakimś sensie przeważają, ale też właśnie znajdują się jakieś abstrakcyjne, które są powiązane do natury, do właśnie jakiejś inspiracji z podróży, bo ona też bardzo dużo podróżowała i tak jak sama wspominała, miała ogromne szczęście do tego, że jej życie potoczyło się w taki sposób, że mogła właśnie wszystkie pieniądze, które zarobiła, wydawała na podróże ze swoim mężem i właśnie dla niej to było ogromne źródło inspiracji, te wszystkie piękne kolory. Ona jeszcze właśnie, może warto wspomnieć o tym, w jakim okresie to było, bo jednak w czasie komunizmu nie było tak łatwo podróżować.
No właśnie, mówimy podróże, a nie możemy zapomnieć, kiedy ona...
Dokładnie, a to były podróże do Indii, to były podróże na Hawaje, do Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie tam mieszkał pan, który zajmował się skupem jej sztuki. Był to pan Herschler z Stanów Zjednoczonych, ale był on Szwajcarem. I on właśnie przez ponad 20 lat kupował wszystkie jej prace, w sensie większość jej prac, które tworzyła tak naprawdę, bo ponad 300 tkanin znajduje się w Stanach Zjednoczonych w jego kolekcji.
No to jest sensacyjna wiadomość i w sumie trochę zła wiadomość, prawda?
Tak. No, jest na pewno też bardzo dużo tkanin w Polsce, bo są na pewno w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ale jednak w Stanach Zjednoczonych jest ich ogrom. Ona po prostu robiła ich masa wtedy. No i on wszystko skupował i dzięki temu ona też go odwiedzała w Stanach Zjednoczonych, mogła podróżować. I tak jak wspominała, bardzo ją inspirowały kolory Indii.
Powiedziała pani Indie i od razu poczułam, że wiem, dlaczego ona chciała Indie.
Tak, właśnie zobaczyć. Te żółcie, te czerwienie, że to wszystko jest takie bardzo widoczne w jej pracach. No właśnie, jeżeli chodzi też jeszcze o naturę i o to, jak się przejawia w jej pracach, to na pewno tą swoją łagodnością i jakimś takim spokojem i też taką radością stworzenia. Myślę, że też gdzieś tam ta organiczność natury jest łatwo zauważalna w tych jej dziełach, ponieważ ona tak naprawdę kierowała się tym w swojej twórczości, że ona tworzy dla przyjemności, że nic nigdy jej nikt nie narzucał i miała tak ogromne szczęście do tego, żeby mogła tworzyć to, co chce przez praktycznie całe swoje życie. I tak też dzieje się do teraz.
Cudowna historia. Zaglądam na te fotografie. Widzę, że tego sprzętu, też takiego ciężkiego sprzętu, ma całkiem sporo, bo widzę co najmniej dwa ogromne krosna.
Tak, takie. Są dwa warsztaty. Jest jeden mniejszy, drugi jest... Ten jeden, ten większy jest naprawdę bardzo duży. Myślę, że tam spokojnie na szerokość tkacką jest 2 metry. Albo 1,80 m. A ten drugi jest mniejszy. I właśnie ta tkaninka, którą tam widać, to jest ta szerokość, która dokładnie, którą wyznacza krosno. I to była praca, którą zostawiła specjalnie dla nas, żebyśmy mogli ją sfotografować, że jeszcze nie obcięła z krosna. I ona właśnie gdzieś później poszła na jakąś wystawę wtedy w marcu.
Nie obcięta dokładnie. Tak. Zostawia te frędzle?
Także jej się zawiązuje i się chowa.
Czyli nie widać tego.
Nie. Ale są też różne sposoby. Ona właśnie, tak jak mówiłam, że ona wychodziła poza też ramę tego docelowego prostokąta czy kwadratu i tworzyła na przykład owalne przedstawienia. Albo takie, że często z tych tkanin coś wychodziło, czy jakieś niteczki się zawijały. Jest też na przykład taka bardzo urocza tkanina, która na przykład pojawiła się w Wysokich Obcasach. Tam było takie zdjęcie i ona jest w jej pracowni, właśnie wisi taki pan, który ma brodę i ta broda jest taka, że można ją
dotknąć.
Jest trójwymiarowa, dokładnie. I nawet nie wiem, czy ona nie jest zrobiona z sizalu, który też właśnie jest taki
czyli
bardzo...
jest sztucznym w gruncie rzeczy materiałem,
tak,
prawda?
Tak. I sizal to też jest w ogóle materiał, którego ona używa jako jedna z pierwszych tkaczek. I też, co prawda, nie było to może czasami kwestią wyboru, tylko raczej braku materiałów w ówczesnej Polsce, ale myślę, że takie rozwiązania, które nawet właśnie nie były pierwszym wyborem i tak były bardzo ciekawe, bo sizal jest właśnie taki bardzo błyszczący i wydaje mi się, że też kontrastowy do wełny. No wełnę było bardzo trudno zdobyć. No, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, pani Krystyna miała swoje sposoby z zaprzyjaźnionymi góralkami, ale dużo też eksperymentowała właśnie, czy z formą, czy z doborem materiałów. Także te tkaniny są naprawdę bardzo różne.
Jest jej praca dla pani jakąś inspiracją, takim trochę drogowskazem?
Zdecydowanie. Myślę, że te kolory na przykład mnie fascynują. Ja też kocham kolory, szczerze mówiąc, i miałam z nimi różne relacje, czy jeżeli chodzi o ubiór, czy cokolwiek. Dla mnie mają jakiś renesans i są dla mnie po prostu piękne jej prace i one przemawiają do mojej wrażliwości. Nie na każdego muszą działać, ale myślę, że one są jakieś, że pojawiły się na mojej drodze nie bez powodu i właśnie bardzo odpowiada mi jej twórczość i chyba też to, dlaczego ona tworzy, że po prostu dla niej ta twórczość to jest styl życia. Jest tak, że ona wspomina o tym, że tkanie jest dla niej jak oddychanie, że to jest taka czynność, która jest bardzo naturalna, że ona po prostu wychodzi z niej tak jak właśnie to oddychanie, prawda? Czy mycie zębów, czy jakieś takie bardzo proste czynności, które są jakoś zapisane w nas jako ludziach i ona właśnie tak mówi o tkaniu. I myślę, że ja też bym chciała w swojej twórczości tak się objawiać, prawda? Żeby to wszystko było właśnie takie bardzo holistyczne, bardzo organiczne i spójne. Tak jak ona wychodzi od tego, że nawet właśnie barwi swoje materiały i od samego początku do końca to wszystko powstaje ręcznie, to myślę, że to też jest jakaś taka droga, która dla mnie jest bardzo ważna w tworzeniu.
No to życzę sił, konsekwencji i żeby się to po prostu udało, bo godny wybór drogi.
Ona jest bardzo inspirująca.
Tak, wyobrażam sobie.
Ja myślę, że to jej zawdzięczam po prostu, że we mnie obudziła coś, czego ja nie czułam po prostu dawno, jeżeli chodzi o tworzenie jakichkolwiek rzeczy ręcznych, że nadała jakąś taką inną narrację temu, co ja robię.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz trzymam mocno kciuki za tą obronę, no bo wiadomo, ale przeczuwam, że to po prostu będzie czysta przyjemność. Jeszcze nie powiedziałyśmy o tym, że zrobiła pani okładkę do
tak,
specjalnej właśnie wersji egzaminacyjnej.
Dokładnie,
tej
książeczki.
Tak. Ale jeszcze kolor jest taki bardziej stonowany.
Tak, myślę, że to
ale
będzie.
Ale już w fakturze się mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje.
Tak, dokładnie. Myślę, że jeszcze dużo ewolucji będzie przychodzić ta książka do spotkania z promotorką.
Iga Radecka.
Również bardzo dziękuję.
Młoda naukowczyni, ale także dziewiarka, tkaczka, inspe. Właśnie życzę, żeby ta droga, żeby te wątki na drodze się świetnie
splatały.
Właśnie tak. A przypomnę Państwu, że rozmawiałyśmy również o twórczości Krystyny Wojtyny Drue, znakomitej polskiej tkaczki, która w przyszłym roku będzie obchodzić setne urodziny, więc też wspaniała bohaterka. Gratuluję.
Dziękuję również.